To jest nasz Bóg na wieki wieków. On nas poprowadzi. To tytuł dzisiejszego rozważania. I chciałbym, żebyśmy uczynili je właśnie na podstawie psalmu 48. Psalm 48 ma taki ton niezwykłego zachwytu nad Bogiem. Takiego rozpływania się nad Bogiem. Takiej wdzięczności. Takiego poczucia wdzięczności i pokoju. Pokoju i sprawiedliwości. A więc same pozytywne emocje. Chociaż jest też druga strona. Jest sąd i jest Boża sprawiedliwość dla bezbożnych. No dobrze, ale przeczytajmy najpierw pierwsze dwa wersety. A więc werset drugi i trzeci. I czytamy tak. Wielki jest Pan i, lub byśmy powiedzieli, dlatego godny wielkiej chwały w mieście Boga naszego, na swej górze świętej. Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, góra Syjon na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego. I to, co tutaj widzimy, to jest zachwyt nad wielkim Panem. Wielki jest Pan, dlatego jest godzien jakiej? Wielkiej chwały. Wielki Pan, godzien wielkiej chwały. I widzimy, że ten Pan mieszka na górze świętej. Wiemy, że chodzi tutaj o Syjon. I mieszka w swoim mieście, na swojej górze i w swoim mieście. Mieszka w Jerozolimie. I widzimy, że ten Pan, kiedy się przyjrzymy, to nie jest po prostu zwykły śmiertelnik. To jest Bóg. I to jest coś niezwykłego, ponieważ ten psalm mówi nam o tym, że Bóg jest królem. Że Syjon jest dlatego wyjątkowym miejscem, bo to jest góra Boża, nie po prostu króla. A Jerozolima jest dlatego wyjątkowym miastem, ponieważ jest Jego miastem, w którym On zamieszkuje. I to, co tu jest powiedziane, to to, że ta góra, a więc to Boże panowanie, ono jest rozkoszą dla całej ziemi, a dokładnie jest radością, powodem do radości dla całej ziemi. Teraz spróbujmy sobie wyobrazić ten obraz. No jest Jerozolima, jest góra, jest oczywiście miasto całe to obwarowane, jest zamek, jest świątynia i właśnie z tego miejsca Bóg panuje i chce panować nad całą ziemią. Taki obraz tutaj widzimy. I te rządy przynoszą radość. To tak, wiecie, jakby z tego miejsca wytryskiwało źródło, spływało na całą wyschniętą ziemię i ta ziemia ożywa. Ludzie się cieszą, ludzie się radują, ludzie oczekują na te rządy, na to panowanie. Nie tylko jego lud, ale jest to rozkoszą dla całej ziemi. I zobaczcie, czytamy dalej wersety od 4 do 8. Bóg w pałacach Jego okazał się jak warowny gród, bo oto królowie zgromadzili się, wyruszyli razem, lecz gdy ujrzeli, osłupieli, przestraszyli się i pierzchnęli. Ogarnęło ich tam drżenie, ból taki jak kobietę rodzącą, pod muchem wiatru wschodniego rozbijasz okręty Tarszysz. To, co wiemy na temat tego króla i co wiemy na temat Bożego panowania, to jest to, że okazał się dla tych, którzy w nim pokładają nadzieję, którzy mieszkają pod jego skrzydłami, jak warowny gród. I wiecie, ten termin warowny gród często się powtarza w psalmach i oznacza on nic innego jak twierdzę, jak takie, no powiedzmy, twierdzę na wysokim klifie, a więc miejsce niedostępne. W wielu psalmach się powtarza to określenie. I to, co chce powiedzieć autor, to, że ci, którzy pokładają nadzieję w Bogu, mają doświadczenie, niż okazał się dla nich jak warowny gród. Czyli byli bezpieczni. On troszczy się o ich bezpieczeństwo i sprawia, że są poza zasięgiem wszelkiego wroga. A oto właśnie wróg nadchodzi, bo czytamy, że koalicja królów władców dogadała się, sprzysięgli się i oto wyruszają przeciwko temu królowi, tak? Nie jest podany powód, ale jest ten obraz, wyruszają przeciwko niemu. Ale czytamy, gdy dotarli, zobaczyli, nie wiemy co, ale w domyśle jest, gdy zobaczyli króla, czytamy, osłupieli, przestraszyli się i pierzchnęli. Czyli po kolei. Zdumieli się, struchleli, zdrętwieli. Zaczęli drżeć wewnętrznie, ponieważ się przerazili, byli zaniepokojeni, poruszeni i uciekali w pośpiechu. Więc przybyli, żeby strącić stronę tego króla, żeby zakończyć jego panowanie, a oto nawet nie czytamy o jakiejkolwiek bitwie, po prostu dotarli i ta konfrontacja z tym królem spowodowała, że uciekają przerażeni. I są dwa określenia na temat ich stanu. Po pierwsze, ogarnęło ich tam drżenie, ból taki jak kobietę rodzącą. To jest pierwsza ilustracja, kiedy kobieta przychodzi poród i zaczyna się ból i też zaczyna się trwożyć. Ale drugi obraz jest również inny. To jest takie przerażenie, kiedy jesteś świadkiem, że oto po morzu płyną wówczas największe możliwe statki, 30-metrowe fenickie fregaty służące do przewożenia zboża do takich dalekomorskich wypraw. To była chluba Fenicjan, okręty, które wydawały się być niezatapialne. I oto teraz przychodzi wiatr od wschodu, uderza na te statki, przewraca je razem z załogą, ze sprzętem, fale mielą te statki. I kiedy jesteś świadkiem tego, co tam się dzieje, jesteś w ten sposób przerażony, to właśnie tak przerażeni są ci królowie, którzy podeszli, zobaczyli Boga i uciekają. I uciekają. Tak Bóg strzeże tego miasta. I tak Bóg strzeże tych, którzy pokładają w nim nadzieję. I czytamy w wersecie 9. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego. Bóg je utwierdzi na wieki. A więc autor mówi, nic z tego, co powiedziane było o królu, nic z tego nie okazało się kłamstwem dla wrogów, ale też nic z tego, co zostało powiedziane o królu, nie okazało się kłamstwem dla tych, którzy pokładają w nim nadzieję. A więc ci, którzy przyszli go zrzucić z tronu, uciekali w przerażeniu. A co z tymi, którzy mu zaufali? Czytaliśmy, okazał się dla nich jak warowny gród. Nie oni toczyli tą wojnę, a wróg nie był w stanie ich sięgnąć. Natomiast czytamy jeszcze coś więcej. Zobaczcie, i to jest spacer po Jerozolimie. Popatrzmy tutaj do tego psalmu. Rozważamy, Boże, łaskę Twoją we wnętrzu świątyni Twojej. Jak imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Niech się raduje góra Syjon, niech się weselą córki judzkie z powodu sądów Twoich. Okrążcie Syjon, obejdźcie go. Policzcie jego wieżyce, zwróćcie uwagę na jego wały, przejdźcie się po pałacach jego. Wyruszamy w podróż. I najpierw psalmista mówi, pójdź do świątyni. Jaki tam jest, słuchajcie, klimat w tej świątyni? Co czujecie, co widzicie w opisie tym, który mówi psalmista? Rozważamy, Boże, łaskę Twoją. To jest przedmiot, temat przewodni w świątyni. I wyobraźmy sobie ludzi w takim razie w tej świątyni. Ludzi, którzy rozważają łaskę Bożą, dobroć Bożą, miłosierdzie Boże, wierność Bożą, niezasłużoną przychylność. Niezwykły klimat. Klimat miłości, akceptacji, błogosławieństwa, ubogacenia, prawda? Świątynia. Ale potem jesteśmy zabrani gdzie? Na ulicę. Czym wypełnione jest miasto? Otóż miasto, tak jak cała ziemia, gdzie sięgają rządy tego króla, gdzie sięgają rządy Boga, one sięgają do krańców ziemi, wypełnione jest sprawiedliwością. A więc nie ma tam krzywdy. Jest tam sprawiedliwość. Boże sądy są sprawiedliwe. Nieprawości tam nie ma. Ludzie nie czują się skrzywdzeni. Ludzie nie czują się traktowani nierówno, niewłaściwie. Jest tam sprawiedliwość. I ten Bóg, tak jak w tym mieście, jest taki sam po krańce ziemi, czytamy. Ale potem jeszcze psalmista mówi, przejdźmy się dookoła miasta. Wiecie, nawet dzisiaj te mury robią wrażenie. Wtedy myślę, że były jeszcze wyższe. Ponieważ dzisiaj to, co widzimy, chodzimy znacznie wyżej od tego poziomu, po którym nawet stąpano w czasach Jezusa. To robi wrażenie. Mury robią wrażenie, wieże robią wrażenie, wały robią wrażenie. A więc mamy łaskę, mamy sprawiedliwość i mamy bezpieczeństwo. No takie są rządy tego króla. Takie są rządy Boga. W jego mieście. I czytamy potem, to jest Bóg. Bóg nasz na wieki wieków. On nas poprowadzi. On nas będzie zawsze prowadził. I u nas jeszcze jest dodane poza śmierć. Kiedy patrzymy na ten psalm, to psalmista mówi, to jest nasz Bóg, taki jest. I teraz jest pytanie, kim my jesteśmy, kiedy czytamy ten psalm? Czy jesteśmy przyjaciółmi Boga? Tymi, którzy wiecie, chronią się pod Jego skrzydłami, którzy chcą Jego panowania w swoim życiu, czy jesteśmy Jego wrogami, nieprzyjaciółmi? Cały czas porusza mnie psalm 29, rozważaliśmy go jakiś czas temu. I tam jest mowa o tym, że głos Pana jest ponad, wiecie, ponad szum wielkich wód, ponad głos Pana łamie cedry, głos Pana sprawia, że Liban skacze jak ciele, Syrion jak młody bawół, głos Pana krzesze płomienie ogniste, głos Pana wstrząsa pustynią. Bóg ze swoim poselstwem dociera. Nic nie jest w stanie stanąć na Jego drodze. Podoba mi się tam również głos Pana obnaża las. To, co zakryte, zamaskowane, zostanie odkryte. Pytanie jest, po której stronie my stoimy? Ponieważ jest powiedziane w wersecie 10, Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu. Pamiętacie? Ówczesny świat nie przyjął Bożego poselstwa. Odwrócił się od Boga, ale Bóg go i tak osądził. To, że ktoś wierzy czy nie wierzy, że ktoś nie wierzy, to nie ma większego znaczenia przy fakcie, że Bóg jest i On jest Panem całej ziemi. To jest straszne na swój sposób, kiedy człowiek żyje i nie wierzy, nie poddaje się Bogu. I czytamy w Słowie Bożym bardzo wyraźnie. To jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków, On nas poprowadzi. Ale czy ty jesteś wśród tych, których On prowadzi? Czy jesteś może wśród Jego wrogów? Bo tak, jak jest powiedziane, że On jest pełen łaski dla tych, którzy Mu ufają, pełen sprawiedliwości oraz pełen bezpieczeństwa, to jest też powiedziane, że zniszczy swoich wrogów. Tak, jak wschodni wiatr przewraca fenickie statki. I to jest wezwanie do nas, abyśmy pamiętali, że taki jest nasz Bóg. I kiedy psalmista prowadzi nas po murach, to mówi: zobaczcie dokładnie, przejdźcie się po pałacach Jego, abyście mogli opowiedzieć to przyszłemu pokoleniu. Musimy sobie powtarzać i przekazywać dalej, że Bóg dla tych, którzy Go kochają i którzy Go szukają, ma łaskę, sprawiedliwość i bezpieczeństwo. A dla tych, którzy walczą z Nim, jest sąd. Jest sąd. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Księgi Apokalipsy, rozdziału 20. Bóg zasiadł nad wodami potopu i osądził ten świat upadły. I wszystko zalane wodą zginęło, poza rodziną Noego i tym, i stworzeniem, które było na pokładzie Arki. Ale w Apokalipsy, w rozdziale 20 czytamy, że Bóg kiedyś osądzi cały świat. I to, co tutaj czytamy, nie jest sądem ludzi wierzących, ale jest właśnie sądem upadłego świata. I czytamy: widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, a więc wszystkich, stojących przed tronem. Księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Nie na podstawie tego, w co wierzyli. Uznawali Boga, czy nie uznawali? Po prostu Bóg jest i Bóg kiedyś osądzi zbuntowany świat. Teraz woła, wzywa. Jest ratunek, jest opamiętanie, jest zbawienie, jest łaska, jest wierność, jest bezpieczeństwo, prawda? Ale przyjdzie dzień, kiedy Bóg osądzi to, co się z nim nie pojednało. I czytamy: wydało morze umarłych. Zobaczcie, ten obraz mnie porusza, bo umarli są wydobywani zewsząd. Nawet z dna morza. Pamiętacie, ludzie, którzy będą chcieli, nie wiem, ukryć się pod ziemią, żeby tylko uniknąć sądu Bożego. A Biblia mówi: morze wydało umarłych. Śmierć i piekło, dokładnie chodzi o krainę umarłych, wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I to będzie ostateczny sąd. Czy ktoś wierzył w Boga, czy nie, czy go zgadzał się z Nim, czy nie, po prostu świat zostanie osądzony. Czemu? Bo Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. A dzisiaj jest czas, kiedy Bóg nas wzywa i mówi: chcę, żebyś rozkoszował się łaską. Chcę. Chcę, żebyś rozkoszował się moją sprawiedliwością, doświadcz jej. Mam dla ciebie przebaczenie grzechów, odpuszczenie win. Umarłem za ciebie na krzyżu po to, aby nie było tobie policzone. Mam dla ciebie wieczne bezpieczeństwo. I człowiek dzisiaj stoi właśnie przed tym wyborem. I zobaczcie, co mnie porusza. Bo tak jak Bóg mówi o sądzie, to dzisiaj mówi tak. Ewangelia Jana 3:14 mówi: jestem wywyższony tak, że nikt nie może tego nie widzieć. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słuchajcie, Ewangelia jest dostępna dzisiaj. Słowo Boże jest głoszone dzisiaj na wiele sposobów. Chrystus jest wywyższony bardzo, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, życie na zawsze, a więc był w księdze żywota, i nie był z niej wymazany. Czytamy, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czy widzisz tę perspektywę? Bóg dzisiaj woła, aby ocalić człowieka i dać mu życie na wieki, wieczne bezpieczeństwo, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I tak jest jeszcze dzisiaj. Nie wiemy, czy tak będzie jutro. Ale przyjdzie dzień, kiedy On osądzi świat, który się z Nim nie pojednał. I to jest prawda biblijna. I zobaczcie, chciałbym, żebyśmy na zakończenie przeczytali Apokalipsy 21 rozdział. Nie wiem, czy lubicie czytać to miejsce, ale ja lubię czytać o nowym Jeruzalem, które zstępuje, o nowym mieście, które zstępuje od Ojca. Zstępuje na ziemię, co ciekawe. I czytamy tak, od 9 wersetu przeczytajmy, bo czytamy aż do 15 wersetu rozdziału 22. Czytajmy spokojnie, patrzmy na to miasto. Pamiętacie, Abraham wyczekiwał miasta. Już on czekał na to miasto. Jerozolima była tylko zapowiedzią tego miasta, które zstąpi od Ojca Światłości z góry. I zobaczcie, jest powiedziane tak. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. I tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę Ci oblubienicę, małżonkę baranka. Zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę, pokazał mi miasto, święty Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drugiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny, wysoki mur. Miało 12 bram, na bramach 12 aniołów, wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy, od północy 3, od zachodu 3 i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij miernicze, aby zmierzyć miasto, jego bramy, jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama jak szerokość. Mierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów. Długość jego, szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły, ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Ciekawe, nie ma tam tylko trawy i drewna, jako budulca, co? Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. Bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. Wniosą do niego sławę, dostojeństwo narodów. Nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i Baranka. Słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Nocy już nie będzie. Nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panował i panować będą na wieki wieczne. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazał, aby mu oddać pokłon. I rzeczy do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzeczy do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według uczynku jego. Jam jest alfa, omega, pierwszy, ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Psalmista powiedział, to jest nasz Bóg na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. I mamy przed oczami ostateczne miasto. I pytanie brzmi, jakim człowiekiem jesteś? Czy jesteś człowiekiem, który pierze swoje szaty? Który się uświęca? Czy jesteś człowiekiem, który czyni nieprawość? Ale dzisiaj jeszcze Jezus nadal jest Panem łaski, który mówi, przyjdź do mojej świątyni, rozważaj moją łaskę, skosztuj mojej sprawiedliwości, przebaczenia i odkupienia oraz wiecznego bezpieczeństwa. A jeżeli ten dzień zaskoczy nas w niepojednaniu, to Biblia mówi, będziemy na zewnątrz. Będziemy na zewnątrz. Bracie i siostro, ten fragment nas zachęca. Pierzmy swoje szaty. Uświęcajmy. Ale mówi również nam taką rzecz. Nawołujmy. Nawołujmy tych, którzy są jeszcze zgubieni. Nawołujmy. Ale mówi jeszcze jedną rzecz. W Kościele już dzisiaj powinno być tak, jak jest napisane w Słowie. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli. Kościół powinien być miejscem, w którym ludzie doświadczają pierwszego zasmakowania owej łaski, owej sprawiedliwości i owego wiecznego bezpieczeństwa. I my jesteśmy wezwani jako ród królewski, kapłaństwo święte, by właśnie taki klimat tworzyć. Tak jak była ta Jerozolima, o której czytaliśmy w psalmie. Autor nas zabrał po mieście i powiedział, co słyszałeś, to zobaczyłeś. Nie było różnicy. Bracia, siostry, naszą odpowiedzialnością jest, co czytamy w Słowie na temat Kościoła, powinno być widoczne i doświadczalne w naszym zborze. I o to się powinniśmy modlić. Amen.